Witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Jesteśmy tu w Szczecinie w ramach akcji Lato z Razem, gdzie jeździmy po Polsce, opowiadamy o naszym programie. I dzisiaj są z nami nasza współprzewodnicząca Aleksandra Owca, posłanka Marcelina Zawisza z naszego zarządu krajowego oraz współprzewodniczący Adrian Zandberg. I pierwsza wypowie się Aleksandra Owca, zapraszam.
Dzień dobry, Szanowni Państwo. Tak jak powiedział nasz lokalny lider Adam Kościelak, jesteśmy tutaj jako partia Razem w ramach akcji Lato z Razem. Jeździmy po całej Polsce i organizujemy się, dlatego że wierzymy w to, wiemy o tym, że tylko zorganizowani jesteśmy w stanie walczyć o te sprawy, które są najważniejsze dla normalnych ludzi. Jesteśmy w stanie walczyć o prawa pracownicze, walczyć o skuteczną politykę zarówno w parlamencie, jak i w regionach. Zapisują się do partii Razem kolejne osoby. Tutaj wiemy, że w Zachodniopomorskiem mamy już ponad 200 osób w partii Razem w różnych miejscach w całym regionie. Zachęcamy wszystkich, żeby do nas dołączali już po wczorajszym wiecu w Szczecinie wieczorem o 20:00. Już widzimy, że mamy nowe zgłoszenia, więc bardzo cieszymy się, że to działa. Te sprawy, które nas najbardziej poruszają, które są najważniejsze dla ludzi, którzy pracują, mieszkają w Polsce, to są rzeczy, które czasami umykają politykom głównych partii politycznych. Politycy głównych partii rządzących, koalicji rządzącej często zajmują się samymi sobą, zajmują się swoimi przepychankami, zajmują się obsadzaniem stołków i proponowaniem projektów, które tak naprawdę są antyludzkie, zamiast zająć się tym, co tak naprawdę jest potrzebne dla nas wszystkich. I o tych szkodliwych pomysłach opowie więcej posłanka Marcelina Zawisza.
Szanowni Państwo, z oburzeniem przyjęliśmy deklarację Polskiego Stronnictwa Ludowego, że będą dążyć do ograniczenia 800+, kiedy ten rząd, który teraz sprawuje władzę w Polsce, zawierał swoją umowę koalicyjną, ale również kiedy trwała kampania, i po wyborach wielokrotnie mówił, że nic, co było dane, nie zostanie zabrane. Już dzisiaj wiemy, że PSL dąży do tego, żeby rozmontować system socjalny w Polsce. Żeby doprowadzić do sytuacji, gdzie niepracujący rodzice nie będą mogli, ich dzieci nie będą mogły liczyć na wsparcie państwa. To doprowadzi do absurdalnej sytuacji, gdzie na przykład samotna matka z trójką dzieci albo rodzina, która właśnie spotkała się z trudną sytuacją utraty pracy, byłaby pozbawiona dodatkowego wsparcia. To jest nie tylko nieludzkie, to jest nie tylko niehumanitarne, ale to jest po prostu łamanie kolejnej obietnicy, którą ten rząd dawał na samym początku, kiedy się formułował. Kiedy premier Donald Tusk wielokrotnie na samym początku powtarzał, że nic, co było dane, nie zostanie zabrane, wszystkie partie koalicyjne kiwały głowami i mówiły, że tak właśnie będzie. 2 lata nawet nie minęły, kiedy PSL postanowił, że z tej obietnicy się wyłamuje. W obecnym parlamencie jest większość do tego, żeby 800+ rozmontować. I trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Platforma Obywatelska, Konfederacja, PSL i Polska 2050 mogą, jeśli będą chcieli, rozmontować system socjalny w Polsce, pozbawić wsparcia tych, którzy tego wsparcia potrzebują. To, co trzeba podkreślić, to jest to wsparcie dla dzieci, nie dla rodziców. To są pieniądze, które pomogły wyciągnąć z ubóstwa ogromną grupę dzieci w Polsce, a dzięki temu, że ostatnio zostało podniesione, zaczęło z powrotem realizować swoje funkcje. My nie możemy godzić się na to, żeby raz ignorować łamanie obietnic przez ten rząd, bo to jest kolejny raz, kiedy ten rząd nie dotrzymuje swojego słowa, a dwa, pozbawiać środków do życia dzieci, które mieszkają w naszym kraju. Bo to o ich bezpieczeństwie i o ich sytuacji finansowej tak naprawdę powinniśmy rozmawiać, ponieważ z miesiąca na miesiąc widzimy, że sytuacja dzieci w Polsce jest coraz trudniejsza. O tym, jak wygląda sytuacja i ubóstwo wśród najmłodszych, opowie Adrian Zandberg.
Pewnie musimy wykonać manewr mikrofonowy, jak znam życie.
Mikrofonowy.
Dobrze.
jesteśmy bardzo złośliwi.
Tak, no niestety, albo na szczupla.
Dobrze, albo, albo. Już jest okej.
Okay.
Dobrze. Dzień dobry. Proszę Państwa, chciałbym, żeby to wybrzmiało jasno. Razem nie zgodzi się na rozwalanie 800+. A już pomysły, o których mówi PSL, czyli pomysły, żeby karać ludzi za to, że stracili pracę, są kompletnie nieakceptowalne. W sytuacji, którą wszyscy widzimy, robi się coraz ciężej na rynku pracy. Jest coraz mniej ofert pracy. Ludzie, którzy szukają pracy, teraz to wysyłają po 100 CV-ek i nie dostają żadnej odpowiedzi. I w tej sytuacji PSL chce podnosić rękę na jedno z nielicznych świadczeń od państwa, na które mogą liczyć polskie rodziny. To jest kuriozalny pomysł i razem na pewno go nie poprze. Natomiast ja się dziwię temu rządowi, że nie widzi poważnego problemu, który rośnie. Tym problemem są nierówności i tym problemem jest ubóstwo dzieci. Mamy do czynienia z sytuacją, w której szanse życiowe dzieciaków z biedniejszych i z bogatszych rodzin w Polsce się rozjeżdżają. I to widać. To widać w szkołach, to widać w wynikach egzaminów, to widać też później w dalszych losach życiowych dzieciaków, które urodziły się w bogatszych, biedniejszych rodzinach. A rząd zamiast się tym problemem, realnym problemem zająć, zamiast zająć się systemem wsparcia i zająć się tym, żeby wyrównać szanse edukacyjne, no to pozwala panu Kosiniakowi-Kamyszowi na to, żeby hasał i opowiadał, że rozwali nawet to, co już w Polsce istnieje. Naszej zgody tu nie będzie. To, co powinniśmy w Polsce wprowadzić, to powinniśmy wprowadzić automatyczną waloryzację świadczeń. Tak, żeby to, czy świadczenia rosną, nie zależało od łaski jednego czy drugiego polityka, tylko że działało systemowo. Rośnie gospodarka, rośnie PKB, powinny rosnąć także świadczenia. Tak jak wraz ze wzrostem gospodarki rosną emerytury, dokładnie na tej samej zasadzie wsparcie państwa dla tych, którzy potrzebują pomocy, powinno automatycznie iść w górę i progi dochodowe powinny iść w górę. A z rzeczy naprawdę drobnych, które nie kosztowałyby wiele, a które realnie pomogłyby dzieciakom z biedniejszych rodzin, no to ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego rząd nie zwaloryzował jeszcze wyprawki. Wyprawki szkolnej dla dzieci. To jest coś, co powinno być dawno temu zrobione. Ona od czasu, kiedy została wdrożona, straciła już w znacznym stopniu na wartości. To nie byłyby duże pieniądze, a to byłoby realne wsparcie i realne wyrównywanie szans. Ale mam poczucie, że ten rząd w ogóle nie przejmuje się tym, że szanse w naszym społeczeństwie się rozjeżdżają. Że coraz bardziej dzielimy się na społeczeństwie na tych, którzy mają i tych, którzy nie mają. A co za tym idzie, tych, którzy mają szansę na rozwój i tych, którzy tych szans są pozbawieni, albo którym jest dużo, dużo trudniej rozwijać się w życiu. To jest jeden z fundamentalnych problemów, przed którym będziemy stać jako Polska. To, że nierówności i rozjeżdżanie się społeczeństwa oznaczają, że będziemy marnować talenty. Że dzieciaki z biedniejszych rodzin nie będą szły na studia inżynierskie, politechniczne, że nie zostaną później naukowcami, nie zostaną lekarzami, bo ich szanse edukacyjne zostały przekreślone bardzo wcześnie. Bo państwo nie zadbało o to, żeby tym nierównościom przeciwdziałać. To jest nasza oferta do rządu. Zaproponujcie waloryzację tego świadczenia. Świadczeń wsparcia dla dzieci z biedniejszych rodzin i waloryzację wyprawki szkolnej. My to bardzo chętnie poprzemy. Tym się zajmijcie, a nie rozwalaniem 800+.
Dziękuję bardzo serdecznie, szanowni państwo. Jeśli chodzi o Lato z Razem, dzisiaj będzie można nas spotkać w Czaplinku, gdzie będziemy całkowicie prywatnie, ale wszystkie osoby, które będą chciały na przykład porozmawiać, serdecznie zapraszamy. Jutro zobaczymy się o 20 w Gdyni, na kolejnym wiecu w ramach Lata z Razem. Pojutrze widzimy się w Łodzi. I jeśli państwo dziennikarze mają jakieś pytania do kogoś z nas, zachęcam serdecznie, można je teraz zadać.
No, ja zadam pytanie, jeżeli państwo pozwolicie. To jest temat, którego nie możecie znać, ale to jest konferencja socjalna, więc myślę, że będziecie mieli opinię w tej sprawie. Robiliśmy reportaż jako portal dotyczący pewnej mieszkanki Szczecina niepełnosprawnej, której ZUS zabrał rentę w drodze wyjątku po tym, kiedy podjęła pracę na pół etatu i kazał zwracać tą rentę na 3 lata do tyłu. I teraz tej kobiecie grozi komornik i 50 000 zwrotu tej renty za 3 lata, kiedy ją dostawała, łącząc to z połówką etatu. Jak byście Państwo skomentowali taką inkluzywność i takie możliwości starania się w ogóle o powrót na rynek pracy osoby niewidzącej i niesłyszącej, kiedy zabierana jest jej renta w momencie, kiedy no, zaczęła na pół etatu pracować?
Znaczy, no to jest dokładnie to, o czym mówimy, to znaczy nie zmieniają się progi, nie zmienia się ta kwota, która uprawnia do pobierania świadczenia, a jednocześnie pracy w jakimś tam, w jakiejś części etatu. No i to wszystko powinno być zautomatyzowane, kiedy rośnie płaca minimalna, kiedy rośnie gospodarka, powinny również rosnąć progi uprawniające, ale też progi, które pozwalają na zdobywanie dodatkowych środków. Bo ja znam tę sytuację, ponieważ to jest sytuacja, z którą mierzy się wiele osób w Polsce. To nie jest niestety jedyna, pojedyncza sytuacja. Tak samo oburzające jest to, że po wielu latach dopiero te osoby się dowiadują o tym, że muszą zwracać to świadczenie, że to ten zwrot obejmuje tak duży, długi okres czasu. To powinno być zautomatyzowane i każda osoba powinna dostać informację. Ale tutaj przede wszystkim powinien być prowadzony mechanizm złotówki za złotówkę. Znaczy mówimy o tym, że powinniśmy zachęcać jak największą grupę osób z niepełnosprawnościami do pracy. Więc zamiast powodować, że oni muszą kalkulować, co im się bardziej opłaca, czy być na rencie, czy łączyć tę rentę z pracą, czy w ogóle rezygnować z pracy, no to jest sytuacja absurdalna, tak? Znaczy państwo tak naprawdę mówi osobom z niepełnosprawnością, wasze miejsce jest w domu, a jeśli chcecie być na rynku pracy, to nie możecie dostawać dodatkowego wsparcia. To absolutnie nie powinno mieć miejsca. Ja rozumiem, że to jest renta z tytułu niezdolności do pracy, w związku z czym rozumiem, że są pewne ograniczenia, ale tak jak mówię, złotówka za złotówkę, rozwiązanie na zasadzie informujemy daną osobę, że znajduje się w tej pozycji, kiedy zarabia za dużo, żeby uzyskiwać świadczenie jak najszybciej przekazane dla tej osoby, po to, żeby ona mogła realnie podjąć tę decyzję, tak? Ale jakby tutaj państwo polskie musi zacząć traktować osoby z niepełnosprawnością poważnie. A jak traktuje osoby z niepełnosprawnością? Mamy ustawę o asystencji, o którą naprawdę my się domagamy jej. Ja ją osobiście wpisywałam w umowę koalicyjną tego rządu, mimo że my do rządu nie weszliśmy. Byłam tam razem, ramię w ramię z innymi partiami negocjowałam i wszystkie partie, jak tam siedziały przy tym stole, zgodziły się, że musi być to wpisane, że to musi być zrealizowane. Koalicja Obywatelska miała to wpisane w swoje 100 konkretów. I co? Mamy już prawie 2 lata tego rządu i ustawa nie potrafi wyjść z procesu rządowego. Dlaczego? Bo minister finansów mówi, że nie ma pieniędzy, bo premier ostatnio powiedział, że nie ma pieniędzy. I kiedy okazało się, że wyszła awantura, to się trochę wycofali, ale prawda jest taka, że to nie oznacza, że ta ustawa nabrała tempa. A to jest realne wsparcie, ponieważ zamiast takiej właśnie renty z tytułu niezdolności do pracy, osoba mogłaby uzyskać nie tylko świadczenie wspierające, ale również właśnie asystencję, która pozwoliłaby jej na normalne funkcjonowanie, ponieważ na te rzeczy w tym momencie osoby z niepełnosprawnością muszą wydawać własne pieniądze, a asystencja to jest najdroższa rzecz, a jednocześnie to jest rzecz, która pozwala nam na włączenie do rynku pracy, do włączenie do edukacji potężnej grupy osób z niepełnosprawnościami. Więc to musi być całościowe patrzenie na sytuację, ale to muszą być też konkretne rozwiązania, złotówkę za złotówkę, szybka informacja dla osoby, która przekracza próg, a nie, że musi 3 lata wstecz zwracać środki oraz, tak jak mówię, raczej bardziej całościowy pakiet, czyli właśnie również asystencja osobista, która nie wyklucza się z innymi świadczeniami po to, żeby osoby z niepełnosprawnością mogły normalnie korzystać, bo my jako społeczeństwo też z tego skorzystamy.
Jeszcze dopytam, 1800 zł na rękę pół etatu albo 1300 zł renty, osoba z niepełnosprawnością tak musi wybierać. Czy to jest w ogóle normalne? Że...
To nie jest normalne, to naprawdę nie jest normalne. Żadne państwo nie powinno kazać osobie z niepełnosprawnością wybierać na poziomie takich kwot. Mówimy o sytuacji, w której my powinniśmy zachęcać osoby z niepełnosprawnością do pracy, do tej aktywności zawodowej, do tego, że jeśli oczywiście mogą, jeśli mają takie możliwości, to powinni z tego korzystać, ale jednocześnie nie powinni być karani za to, że idą do pracy, a w tym momencie ten system niestety tak jest skonstruowany.
Dziękuję. Czy można jeszcze pytanie? Polska Agencja Prasowa o waloryzację 800+ i wyprawki. Co państwo proponujecie tak wstępnie? No bo 300 zł to rzeczywiście jest kwota dziś trochę śmieszna, czy to by miało wzrosnąć do na przykład 500, 800+ miałoby wzrosnąć do 1000 i czy państwo jakoś szacunkowo liczyliście, ile to by mogło kosztować?
Ten mechanizm powinien być bardzo prosty, to znaczy idzie w górę inflacja i wraz za nią idą w górę świadczenia. I tutaj wystarczy spojrzeć na czas, który upłynął od przyjęcia rozwiązania i najzwyczajniej w świecie odliczyć tę różnicę. Jeżeli chodzi o 800+, tę dziurę inflacyjną nadrobiliśmy, tylko że jednym krokiem, tak? No ale jeżeli chodzi o inne świadczenia, to się nie dzieje. My jesteśmy, ja powiem panu uczciwie, nam się nie podoba taka polityka uprawiana na takiej zasadzie, że trzeba powiedzieć równą liczbę i ona się fajnie sprzeda w kampanii wyborczej. My chcielibyśmy, żeby ten system był dobrze skalibrowany, a dobrze skalibrowany system działa tak, że działa automatycznie. Idzie w górę gospodarka, idą w górę ceny, jednocześnie idą w górę progi dochodowe, idą w górę świadczenia. Dlatego nie namówi mnie pan na to, żebym teraz rzucił panu okrągłą liczbę, bo to jest właśnie dokładnie coś, co naszym zdaniem stało się trochę przekleństwem systemu świadczeń społecznych w Polsce. Zamiast rozmawiać o tym, jak je dostroić tak, żeby dawały ludziom realne bezpieczeństwo, no to się zamienia właśnie w tego typu przepychankę. No więc my chcemy, żeby ten system działał automatycznie, a nie z łaski, każdorazowej wyborczej łaski polityków przy każdych wyborach.
Ktoś się przepycha, to na pewno nie ja z państwem.
Nie, ale ja absolutnie nie adresuję tego do pana, tylko raczej do tych, którzy przed ostatnimi wyborami w ten sposób do tego podchodzili.
Rozumiem oczywiście, natomiast chciałbym to wyjaśnić nie dlatego, że chcę od państwa wyciągnąć kwotę, tylko wydaje mi się, że trudno by było wprowadzić taki mechanizm, który zakłada, że 800+ od przyszłego roku wynosi, załóżmy, 827 zł, za dwa lata 850, wiecie państwo...
Ale dlaczego uważa pan, że byłoby trudno wprowadzić ten mechanizm? Mamy dokładnie na tej samej zasadzie skonstruowany mechanizm, jeżeli chodzi o system emerytalno-rentowy.
Tak,
nic nie stoi na przeszkodzie, żeśmy tej samej logiki używali do innych świadczeń, które zapewnia polskie państwo. I uważam, że to by byłoby też uczciwe. I mam nadzieję, że pozwoliłyby na to, że z takiej doraźnej przepychanki ten temat wyjąć. Bo żeśmy zaraz rozmawiali raczej o czymś innym, o czym w ogóle nie rozmawiamy. To znaczy, żeśmy patrzyli na skuteczność. Na ile system skutecznie pozwala na to, żeby chronić przed ubóstwem. O tym powinniśmy rozmawiać, a moim zdaniem rozmawiamy o tym dzisiaj w Polsce zdecydowanie za mało.
To, co możemy powiedzieć, to są dane, które przedstawiają naukowcy. Ryszard Scharfenberg z Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu wyliczył, że wyprawka 300+ straciła połowę swojej wartości. W związku z czym myślę, że to odpowiada na pana pytanie. Zamiast tak naprawdę kilka lat temu za 300 zł można było kupić dużo więcej, teraz to jest równowartość 150 zł, które byłoby wprowadzane w tamtym czasie. W związku z czym połowa wartości została utracona, jeśli chodzi o to konkretne świadczenie i to moglibyśmy temu zapobiec, gdybyśmy właśnie wprowadzili mechanizmy automatycznej waloryzacji, o których mówił przewodniczący Zandberg.
To jest jedno, rzecz trzeba wyjaśnić. Jak idą w górę ceny, to idą w górę dochody państwa. Minister finansów, jak idą w górę ceny, ma większe dochody z podatku VAT. Więc to nie jest tak, że to, o czym mówimy, to jest tylko jedna strona tego bilansu. Równocześnie idą w górę dochody i dobrze by było, żeby system zabezpieczenia społecznego to odzwierciedlał. A nie, żeby minister finansów, tak jak miał to w planach, przeznaczał te pieniądze na rozdawnictwo dla bogatych. Bo przecież taki był plan, żeby wyjąć miliardy złotych z budżetu i rozdać je bogatym przedsiębiorcom.
Dziękujemy.
Dziękujemy państwu bardzo serdecznie i na tym kończymy, tak?
Tak jest, dziękuję.